Radio Szczecin, wydawnictwo Filia i Audioteka.pl prezentują książkę do posłuchania. Marek Stelar. Niepamięć. Czyta Adam Bauman.
20 parę minut później byliśmy na Golęcinie. Kierowca taksówki zatrzymał się za zajezdnią tramwajową w miejscu, które wskazała Bogutowiczowa. Zapłaciłem za kurs i wysiedliśmy. Nie widzę wody, powiedziałem lekko zaskoczony. Faktycznie, zamiast Odry widziałem ściany jakichś baraków, zestawionych ze sobą w jeden długi ciąg. Stały za płotem, oddzielone od niego rzędem tuj i ścieżką prowadzącą wzdłuż niego. Bogutowiczowa wzruszyła ramionami. Chciał pan zobaczyć działkę, tak pan powiedział. No tak, ale pani mówiła, że mąż łowi na niej ryby. Aha, no to chodźmy. Podeszła do płotu. Była w nim furtka, której wcześniej nie zauważyłem. Poszedłem za Bogutowiczową i po chwili znaleźliśmy się na ścieżce za ogrodzeniem. Kilkadziesiąt metrów dalej w ciągu baraków pojawił się wąski przesmyk. Szczelina między dwoma z nich prowadząca ku rzece. Staliśmy przy ścianie blaszaka tuż nad wodą. Ten jest nasz, powiedziała. Co w nim jest? Objęła się w pół, trzęsąc z zimna, a po chwili odgarnęła z czoła kosmyk włosów. Łódka! Wykrztusiła przez zaciśnięte zęby i cofnęła się w głąb przejścia między barakami. Patrzyłem, jak woda chlupocze o zardzewiałą blachę. Spod jej krawędzi wystawał kawałek sznura. Był kolorowy i kołysał się na wodzie w rytm niewielkich fal. Pewnie lina alpinistyczna. I co? Zapytała. Spojrzałem na nią nieprzytomnym wzrokiem. Co pani ma na myśli? Zobaczył pan działkę tak, jak pan chciał. I barak. Teraz pytam, o co panu chodziło? Po co tu marzliśmy? A przynajmniej ja marzłam. Przepraszam panią, powiedziałem wzruszając ramionami. Myślałem, że to coś da. Czasem takie wizyty w miejscach związanych ze zbrodnią uruchamiają proces myślowy. Kierują te myśli na nowe tory. Są jak swego rodzaju olśnienie czy pobudzenie umysłu. Plotłem 3 po 3. Ale tym razem to nie wypaliło. Przepraszam, że zająłem pani tyle czasu. I za to, że pani zmarzła. To bardzo dziwna sprawa, powiedziałem cicho, ale niesione wiatrem słowa na pewno do niej dotarły. Tu nic nie jest pewne, oprócz tego, że jeszcze może się pani zdziwić. Bardzo zdziwić. Co pan ma na myśli? Dam pani znać, obiecałem. Nie zamierzałem tego robić, ale przecież coś musiałem odpowiedzieć. Poszliśmy inną drogą, nie wracając już na działkę. Wyszliśmy na zarośnięty chaszczami plac Koczego z drugiej strony ogródków i wróciliśmy do centrum taksówką. Wydawałem na nie ostatnio sporo pieniędzy, ale tym razem czułem się w obowiązku odwieźć Bogutowiczową do domu. W końcu wyciągnąłem ją z niego, w dodatku bez powodu, którego jej do końca nie wyjaśniłem. Stojąc już pod bramą jej kamienicy, podałem jej rękę i powiedziałem: dziękuję pani, pani... Lewandowski wspominał, jak matka Bogutowicza ma na imię, ale tego akurat nie zapamiętałem. Małgorzata chwyciła moją dłoń, popatrzyła na mnie i zapytała lekko zakłopotana: co się panu stało w głowę? Puściłem jej rękę. Miałem niedawno wypadek, powiedziałem odruchowo, dotykając blizny i zastanawiając się, czemu do cholery nie noszę czapki. Samochodowy? Można tak powiedzieć. Chrząknąłem z lekkim zakłopotaniem. Wydarzył się na autostradzie. pokiwała głową jak ktoś, kto dobrze rozumie, o czym mowa, i weszła do bramy, znów obejmując się w pół własnymi ramionami. Nie czekałem, aż zamkną się za nią drzwi, tylko ruszyłem szybkim krokiem na przystanek. Po pierwsze, trzeba było zacząć oszczędzać, a po drugie, w ruchu lepiej mi się myślało. Nie powiedziałem Bogutowiczowej prawdy, kiedy pytała, co dała mi wizyta na działce. Bo dała, a mój bełkot o torach myśli miał zamaskować jedynie zaskoczenie tym, co wpadło mi nagle do głowy podczas oglądania blaszaka. Jezu, jakie to było proste! Nieśmiała z początku myśl nabrała kształtów. Nad pewnymi faktami nie dało się przejść do porządku, udawać, że wynikły ze zbiegu okoliczności czy czyjejś niekompetencji. To na tej działce trzymano zwłoki przez ten tydzień. Ktoś, kto to zrobił, pomyślał niemal o wszystkim. Założenie, że powodem odcięcia ofierze głowy była chęć maksymalnego utrudnienia bądź wręcz uniemożliwienia ustalenia przyczyny śmierci, było bardzo prawdopodobne. Ale czy to miało aż takie znaczenie? Teraz byłem prawie pewien, że chodziło głównie o to, żeby uniemożliwić identyfikację, a nie przyczynę zgonu. Nawet jeśli twarz, podobnie jak palce, a więc i linie papilarne, zjadłyby żyjące w wodzie stworzenia, zawsze zostawała czaszka i nowoczesne techniki badań antropologicznych. Podobna była również odpowiedź na pytanie, co w kieszeni trupa robił portfel z dokumentami. Fatalne w skutkach przeoczenie zabójcy? Nie. Kiedy woda i czas zrobiły swoje, sprawca przewiózł zwłoki łódką, może przeholował je w worku, ułożył na brzegu, potem poszedł po krępisza, z którym musiał być umówiony już wcześniej, i razem zadzwonili na policję. A potem krępisz zamilkł na zawsze. Pijak miał przebłysk i domyślił się, o co chodzi? Zaczął się domagać czegoś więcej niż tylko dobrej łyski? Kto mógłby zrobić to wszystko akurat na tej działce? Kto mógłby dysponować portfelem Bogutowicza wypełnionym jego dokumentami, mieć klucz do baraku z łódką, znać dobrze okoliczne tereny? Wszystko wskazywało na to, że Bogutowicz sfingował swoją śmierć. 2 + 2 = 4. Najprostsze i jedyne rozwiązanie, szukanie na siłę innego, byłoby głupotą. Portfel w kieszeni trupa nie był przeoczeniem, tylko fałszywym tropem, na który miały się nabrać prokuratura i policja. Miały się nabrać i nabrały. Tylko że w tym wypadku pojawił się pewien zgrzyt, który przeczył mojej teorii. Ta cholerna zgodność DNA. Czyżby jednak przeciwnie niż w matematyce, w kryminalistyce 2 i 2 to 5? Żeby wyjaśnić wszelkie wątpliwości i mieć 100% pewność, postanowiłem przeprowadzić małe dochodzenie, w które nie angażowałem już nikogo ze swoich znajomych policjantów. Nie było takiej potrzeby. Pierwsza rzecz, jaką sprawdziłem po powrocie do domu, nie wymagała dużego nakładu pracy. Na stronie internetowej Komendy Miejskiej przejrzałem zawartość zakładki Zaginieni. Oglądałem twarze młodych i starych ludzi, mężczyzn i kobiet, żywych i martwych. I właśnie na tej pełnej ludzkich tragedii stronie znalazłem chłopaka bardzo podobnego do Marcina Bogutowicza. Nazywał się Mateusz Gunicki, był studentem drugiego roku ZUT-u, miał 21 lat i nie wrócił do domu z imprezy. Z zaginął niecałe 2 tygodnie przed odnalezieniem zwłok na brzegu Odry. Jego zwłok. Konkluzja była następująca. To Bogutowicz najprawdopodobniej zabił 2 ludzi Malechy, Ziętego i jego człowieka, a przy okazji Turków oraz paru policjantów i Martę. A potem zniknął i znów wypłynął, ale już martwy. Tylko, że jak się właśnie okazywało, nie do końca martwy. Następnego dnia postanowiłem zjawić się w pracy. Jak się miało wkrótce okazać, nie był to najszczęśliwszy pomysł, choć nie wiem, jak potoczyłyby się moje dalsze losy, gdybym tam jednak nie poszedł. No, ale obiecałem Mołczunowi, że w końcu wpadnę. Poza tym tego dnia umówiłem się z Mileną w południe. Moja sekretarka, widząc mnie w drzwiach, zerwała się zza biurka. Uśmiechnąłem się do niej niepewnie i powiedziałem: dzień dobry, pani... Zacząłem pstrykać palcami i przywołałem na twarz wyraz skupienia. Pani zatrzymała się w pół drogi i załamała ręce. Kiedy zobaczyłem w jej oczach łzy, zrobiło mi się Heńki szkoda. Pani Heniu, bardzo panią przepraszam, żartowałem. Zacząłem ją pocieszać, usiłując oderwać ją od siebie, bo rzuciła mi się na szyję.
Niech pan z tego nie żartuje, szefie, tak nie można,
powiedziała z wyrzutem, ocierając łzy. A co mi pozostało, pani Heniu? Zapytałem smutno i sam sobie odpowiedziałem. Tylko zwariować.
Proszę tak nie mówić.
Stała i patrzyła na mnie szeroko otwartymi oczami. Nie było w nich ciekawości, jak u innych. Wyłącznie smutek. Taki matczyny. Nie czułem się teraz jak karzeł czy albinos, tylko jak syn marnotrawny. Westchnąłem ciężko. Wszystko dobrze? Zapytałem, rozglądając się po ciasnym sekretariacie. Jakoś się kula, szefie. Uśmiechnęła się lekko, spuszczając wzrok. Wiedziałem, że kula się dzięki niej. I ona też to wiedziała. Jak komisarz Skibiński? Pani Henia lekko zmarszczyła nos.
Robi, co może, żeby to jakoś ogarnąć, powiedziała cicho. Zrobi mi pani kawki?
Oczywiście, krzyknęła z entuzjazmem.
Chyba jednak zimna Henia trochę mnie lubiła. Może nawet więcej niż trochę.
Wszedłem do swojego gabinetu i nie zapalając światła rozejrzałem się po nim. Te same biurko, fotel, stolik z krzesłami dla gości, mały sejf w rogu, szafy na akta. Wszystko takie samo, ale jednak już nie takie samo. Nie mając kompletnie nic do roboty, zacząłem machinalnie przestawiać przedmioty na biurku. Organizer z długopisami, szklany przycisk do papieru, teczkę, do której moi pracownicy wkładali pisma do podpisu, zszywacz, dziurka czy inne atrybuty urzędnika. Sprawdziłem, co mam w szufladach. Ten sam bajzel, co zwykle. Marty już nie było. Nie mogła mi już pomóc go jakoś ogarnąć, jak to czasem zwykła robić. Kiedy otwierałem jedną z nich, coś wystającego z boku zawadziło o prowadnicę i wystrzeliło w górę, kręcąc się w powietrzu i lądując na leżącej w szufladzie stercie papieżysk, obok mojej służbowej pieczątki. Mały, biały, prostokątny kartonik. Wziąłem go do ręki i obejrzałem. Wizytówka. Nie miałem pojęcia, co robiła w szufladzie mojego biurka, bo nie widziałem jej nigdy wcześniej. A może tylko tego nie pamiętałem? Szkoda, bo to, co było na niej napisane, rozwaliło mój świat na kawałki. Niemal widziałem, jak rozprysnęły się na biurku niczym stłuczone szkło, niczym boczna szyba mojego Opla na parkingu Probstheide i leżały teraz sobie tuż obok wizytówki firmy Gaztech, gazy techniczne, która wypadła mi z rąk i wylądowała pośród nich. Tyle, że realna była wyłącznie wizytówka.
tylko ona. Siedziałem przez chwilę w bezruchu i wpatrywałem się w nią tempo. Musiałbym być idiotą, żeby nie skojarzyć tego z fajerwerkami w porcie. Spróbowałem przełknąć ślinę, ale moje gardło zacisnęło się w odruchu buntu. Nie miałem też czego przełknąć, bo śluzówka wyschła, zmieniając się w papier ścierny. Co to robiło w moim biurku? Zadzwoniłem do Jacka Mołczuna. W końcu zawsze istniała szansa, że to czysty przypadek, a moje skojarzenia są wyłącznie wytworem chorej wyobraźni, nie do końca zdrowego umysłu. I tego postanowiłem się trzymać tak mocno, jak to tylko możliwe. Hej! Usłyszałem w słuchawce nieco zaskoczony głos Mołczuna. Wziąłem głęboki oddech i skoczyłem do tej mętnej, ciemnej i głębokiej wody. Wspominałeś w szpitalu, że w tym magazynie w porcie wybuchły butle z gazem. W pomieszczeniu sąsiednim, obok tego, który wynajął Zięty. A co? Wiadomo, kto wynajął to sąsiednie pomieszczenie? Wiadomo i nie wiadomo. To znaczy? Facet, który podpisał umowę najmu z zarządem portów Szczecin i Świnoujście, mieszka na stałe w Anglii. I był bardzo zdziwiony, że ją podpisał, bo nie był w kraju od kilku lat. Rozumiem. A czy ktoś sprawdzał, skąd w magazynie wzięły się te butle? Chodzi ci o to, kto je zamówił? Zamknąłem oczy. Tak, o to mi chodzi. Zamówiono je w firmie Gastech, tu, w Szczecinie. Zacisnąłem powieki jeszcze mocniej. Szansa, której się trzymałem, właśnie przestała istnieć. Nie miałem się już czego trzymać. Mogłem tylko spadać na samo dno. Ale kto konkretnie zamówił? Zapytałem, otwierając oczy. No, tu jest pewien problem. Jaki? Zacznę od początku. Butle z acetylenem generalnie się wypożycza, a nie kupuje. Są dość drogie i firmy takie jak Gastech wypożyczają je. I to też tylko firmom, a nie osobom prywatnym. No i Gastech wypożyczył je pewnej małej firmie, która robi jakieś części dostatków. Niedawno założonej firmie, gdzieś na terenie stoczni. Facet, który przyszedł wypożyczyć butle, miał wszystko, co potrzeba. Regon, wyciąg z ewidencji gospodarczej, no i prawo jazdy, którym się wylegitymował. Legitymują ludzi? Tak. Wiem, że nie mają prawa, ale jak nie chcesz pokazać dokumentu, to nie dostaniesz butli. Twój wybór. Za dużo ich kosztowało zaufanie ludziom. W każdym razie firma, która je wypożyczyła, istnieje naprawdę. Ale prawo jazdy było podrobione, bo właściciel firmy, ten prawdziwy właściciel, zarzeka się, że żadnych butli nie brał. Zapamiętali gościa? Albo jakiś monitoring? Powieki znów miałem mocno zaciśnięte i myślałem, że już więcej ich nie otworzę. Niestety nie. Podjechał vanem, załadowali mu na pakę butle, zapłacił, zabrał fakturę i zniknął. A Gastech jest ładnych kilka tysięcy w plecy. Jak zainicjowano wybuch? Prawdopodobnie iskrą albo płomieniem. Ktoś zostawił, bo ja wiem, zapalony kocher, bo nie sądzę, żeby czekał z zapalniczką, aż stężenie gazu będzie wystarczające, a potem jej użył. Roześmiał się z własnego żartu, ale ten śmiech nie był zbyt wesoły. Ty to jednak łebski facet jesteś, powiedziałem. Miałeś kiedykolwiek jakieś wątpliwości? W telefonie zagrzechotał jego śmiech, tym razem wesoły i szczery. Nigdy, odpowiedziałem, zresztą zgodnie z prawdą. Odłożyłem telefon i znów zacząłem gapić się w okno. Kolana latały mi pod biurkiem. Gładziłem bliznę na głowie. Czułem pod palcami jej zgrubienie. W jakiś nadnaturalny sposób czułem metalowy kształt tkwiący kilkanaście milimetrów poniżej niej. I myślałem gorączkowo, co robić. Pozbierałem się jakoś, wstałem od biurka i przeszedłem przez gabinet. Otworzyłem drzwi do sekretariatu i zapytałem Heni. Pani Heniu, kiedy mnie nie było, ktoś do mnie przychodził? Rozłożyła szeroko ręce. Oczywiście, szefie, tu był młyn.
Okej, nieważne. Niech się pani nie przejmuje. Machnąłem ręką. Aha, jeszcze jedno.
Wziąłem krzesełko stojące obok mikrostolika dla interesantów, postawiłem przy jej biurku i usiadłem okrakiem na twardym jak szwedzka stal siedzisku. Zanim komisarz Kielan zginęła, czy działo się z nią coś niepokojącego? Mówiła pani, że była u mnie. Pytała panią o coś w związku ze mną? Może tylko jedna rzecz, o którą pytała, była dziwna. Pani Henia nagle zamrugała. A jednak...
No, zachęciłem ją, choć serce zaczęło bić mi mocniej.
Pytała, czy w pana sejfie jest broń.
Proszę?
Czy w pana sejfie została pańska broń? Tak zapytała, ale oczywiście nie miałam pojęcia, co jej odpowiedzieć. Przecież nie wiedziałam, czy ona tam jest, czy nie, prawda?
Prawda?
Odparłem z całym przekonaniem, starając się, żeby mój głos mimo wszystko brzmiał obojętnie.
Skąd mogłaby to pani wiedzieć, pani Heniu?
I co było dalej z tą sprawą? Przyszli ci od tajniaków, komisyjnie otworzyli sejf i przejrzeli go.
Broń była na miejscu?
Zapytałem. Pokiwała głową. Pani Marta powiedziała mi potem, że była. Zostawili ją tam, w środku.
Chce mi pani powiedzieć, że Marta była obecna przy otwieraniu sejfu?
Zdziwiłem się.
Miała tak zwane poświadczenie bezpieczeństwa, ale to nie oznaczało, że może oglądać zawartość mojej szafy pancernej. Mogłem ją oglądać wyłącznie ja oraz niektórzy upoważnieni do tego tajniacy.
Nie wpuścili jej wtedy do pana gabinetu. Powiedzieli jej to później. Tak mi przekazała, kiedy potem zapytałam. Potem, czyli kilka dni później, kiedy mi się przypomniało. Nic więcej o tej sprawie nie wiem.
Okej. A przypomina pani sobie coś jeszcze?
Nie, to wszystko. Ale jakby co, dam panu znać, szefie. Uśmiechnęła się niepewnie.
Oczywiście. Też się uśmiechnąłem, chociaż usta miałem jak zdrętwiałe.
Staliśmy tak przez dłuższą chwilę. I wtedy właśnie drzwi otworzyły się z impetem i do sekretariatu wszedł zastępca komendanta wojewódzkiego, inspektor Zalisz. Zalisz kojarzył mi się z majorem Wołczykiem z serialu 07 Zgłoś się. Był do niego podobny fizycznie, ale nie miał w sobie nic z jego ojcowskiej troski o podwładnych.
Dzień dobry, panie inspektorze. Za godzinę i 15 minut zgłosi się pan do mojego gabinetu na rozmowę, rzucił Zalisz. Mamy do pana kilka pytań.
Odruchowo zerknąłem na przegub, na którym nie było zegarka.
Mam w tym czasie obowiązkową sesję z psychoterapeutą, więc jeśli można, nie można. Niech pan przełoży sesję. Ta rozmowa się odbędzie w zaplanowanym terminie. I byłoby lepiej dla pana, gdyby pan się na niej zjawił. Do widzenia.
Drzwi się zamknęły. Spojrzeliśmy na siebie z Henią.
Która to będzie za godzinę i kwadrans?
Zapytałem. Nie musiała nawet patrzeć na zegarek. 12:30. O co może chodzić? Zaniepokoiła się.
Nie mam bladego pojęcia. Wzruszyłem ramionami.
Marek Stelar, Niepamięć. Czyta Adam Bauman. Książka do posłuchania tylko w Radiu Szczecin.